Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Niezwykle serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: jak żyć w trudnych czasach. Z wielką radością na żywo w studiu telewizji Trwam w Toruniu witam pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, panie profesorze.
Ja też witam i szczęść Boże i bardzo się cieszę, że mogę na żywo tutaj pojawić się w telewizji Trwam i spotkać ze słuchaczami.
Panie profesorze, jak żyć w trudnych czasach? Stawiamy sobie takie pytanie w ramach naszego dzisiejszego spotkania, zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji Trwam. Trudne czasy. Należałoby zatrzymać się rzeczywiście przy tym dookreśleniu i zapytać się, na czym polega trudność naszych czasów, bo tych obszarów związanych z trudnościami na pewno jest bardzo wiele.
No w ogóle kondycja człowieka, jego życia na ziemi, to jest trud, jeden wielki trud. A trud związany jest z różnego rodzaju przeciwnościami. Kiedy chcemy coś zrealizować, do czegoś dążymy, mamy jakiś cel i okazuje się, że nie możemy dotrzeć do celu, bo coś stoi na przeszkodzie. I patrząc z takiej perspektywy, dochodzimy do wniosku, że właśnie, że życie człowieka na ziemi jest trudne, i staje wobec trudności różnego rodzaju. Także nie ma w tym nic dziwnego i oczekiwania, żeby było łatwo, są troszkę dziecinne, naiwne. Bo to, co jest faktem, to jest trud. Nawet dla kogoś może być trudem przejście 10 metrów, jak jest chory na przykład na serce. Czy dla innego będzie trudem, żeby wstać. Inny jeszcze ma trudności ze zrozumieniem, czy to zadań matematycznych, czy nauczenia się wiersza na pamięć. Także wszędzie jest trud i w trudzie nie ma nic złego samego w sobie. Chodzi o to, że właśnie trud nawet może pełnić funkcję pozytywną, kiedy nas jakby wyzwala i ukierunkowuje na taki cel, który możemy osiągnąć właśnie wówczas, kiedy ten trud pokonamy. Także w samym trudzie idea życia jako łatwego i przyjemnego jest fałszywa, bo ona jest egzystencjalnie nawet fałszywa, dlatego że faktem jest to, że spotykają nas różne trudności i to, co jest kluczowe, to jest właśnie po pierwsze, jak my chcemy do tych trudności podejść, a druga sprawa jeszcze ważniejsza, mianowicie po co my chcemy je obejść, o co nam chodzi w ogóle. I dramat, czy trudna sytuacja, mówiąc o trudzie, który się pojawia wszędzie, dla wielu ludzi to nie jest, że coś jest ciężko zrobić czy wykonać, ale że nie mają celu w życiu. I w związku z tym trud pozbawiony celu, to jest rzeczywiście absurd życia. I dlatego tak ważne jest, żeby nie zatrzymywać się na samym trudzie, tylko trzeba wznieść się wyżej i popatrzeć, jaki cel albo jakie cele, jaka hierarchia celów stoi przed nami właśnie do zdobycia albo w sensie zewnętrznym, fizycznym, albo właśnie nawet w sensie duchowym czy bardzo duchowym, jak daje tego przykład tylu świętych, których nawet w naszej polskiej tradycji mamy. Tak jak niedawno święto było poświęcone Boboli, który umierał w strasznych warunkach, a przecież dla niego to był ten trud, który pozwalał mu osiągać cel życia nadprzyrodzony w tym wypadku. Także tu chodziłoby o to, żeby podejść w ogóle do życia w sposób taki bardziej poważny i odpowiedzialny, a nie szukać dziecinnie łatwych rozwiązań, które okazuje się nie są trwałe i mogą nawet na dalszą metę człowiekowi zaszkodzić. Tak jak będzie sobie leżał i leżał i leżał, aż w końcu dostanie odleżyn od tego leżenia, prawda? Czyli tu jest, chodziło o to, że spotykamy ludzi, którzy narzekają. Narzekają na to, na tamto, na innych ludzi, narzekają na pogodę. O, pada. No nie, nie pada, ale słońce. No co za gorąco. I tak w kółko. Dlaczego tak się dzieje? Bo ci ludzie po prostu nie mają nadrzędnego celu życia i nie potrafią podejmować wysiłku takiego, żeby trudności wzmacniały ich siły, a nie odciągały od tego celu. Także taki jest jakby kierunek życia człowieka już tutaj na ziemi. Ale wiadomo, że ten trud tutejszy jakby, on w pełni nie rozwiązuje problemu. I pokonanie go to nie jest jeszcze cel naszego życia. Musimy to wszystko usytuować w jakimś kontekście kultury, ale właśnie racjonalny, czyli taki, gdzie my ogarniamy pewną całość, widzimy, jak części są do siebie podporządkowane, jak obejmują całość po to, żeby tworzyć coś, co jest silne, na czym można polegać. Tu jest to zadanie, na które powinniśmy zwrócić uwagę i wtedy życie nabiera nie tylko sensu, ale smaku nabiera, albo my nawet ten sens czy cel odkrywamy. I to dodaje nam sił do dalszych przedsięwzięć i również daje nam pewną radość i satysfakcję, zwłaszcza gdy to, co robimy, jest w jakimś kontekście społecznym i dla dobra wspólnego, co jeszcze bardziej podbija tę radość życia mimo trudności.
Panie profesorze, pamiętam, jak w roku 2000 młodzi ludzie przybyli do Rzymu i spotkali się ze świętym Janem Pawłem II. W pewnym momencie Ojciec Święty oderwał swój wzrok od wcześniej przygotowanego przemówienia, popatrzył na tych ludzi młodych i wypowiedział do nich takie słowa. To Jezus wzbudza w was pragnienie, abyście uczynili ze swojego życia coś wielkiego, abyście nie dali pochłonąć się przeciętności. Myślę, że bardzo mocne słowa, które stawiają także diagnozę współczesnemu światu. Zbyt wielu mamy wśród nas takich, którzy dali się pochłonąć przeciętności. Mamy jakieś różnego rodzaju trendy, mody, narzucane schematy postępowania, w których rzeczywiście wartość życia ludzkiego, samego człowieka, próbuje się jakby umniejszyć.
Tak, to jest właśnie ta przeciętne i płytkie, można dodać. Życie przeciętne i płytkie jest lansowane współcześnie, czyli szkoła bez teorii, żeby, broń Boże, ten umysł się nie rozwinął. Następnie muzyka to musi być właśnie taka popularna, na trzech nutach oparta i bębnie, najlepiej elektronicznym, wtedy wciska tylko guzik i to już samo gra. I to jest ale chodzi o to, że ta przeciętność, ona się mści. To nie jest tak, że człowiek za darmo będzie sobie żył, żeby tylko było mu wygodnie i żeby mógł się rozkoszować życiem. To z tego nic nie wyjdzie, z tego przyjdą choroby i problemy. Musi być jednak pewien hart i tężyzna zarówno w wymiarze biologicznym, jak i w wymiarze ostatecznie duchowym. I to ten duch ciągnie człowieka coraz wyżej. Dlatego święty już Jan Paweł II, który ze szczególnym jakimś zrozumieniem, empatią i poczuciem odpowiedzialności jako tego, który pokazuje dalszy kierunek i sens życia, miał znakomite i ciągle aktualne słowa kierowane właśnie do młodzieży jako tego kolejnego etapu przechodzenia pokoleń. Ale właśnie nie przechodzenia takiego, że no żył i umarł, tylko że nie wiadomo, jak długo człowiek będzie żył, ale on ciągle musi mieć przed sobą dalszą perspektywę. Musi dalej widzieć, żeby to go mobilizowało do podejmowania trudu, właśnie dlatego, że w ten sposób osiągać będzie cele wyższe i będzie miał tę satysfakcję z życia.
Bardzo ważną sprawą i zagadnieniem w tym całym temacie, który dzisiaj podejmujemy, jest to, co pan profesor przed chwilą zauważył, mianowicie wspomniał o roli i znaczeniu szkoły, więc jest to także obszar, który dzisiaj przeżywa różnego rodzaju swoje tąpnięcia, dramaty, także kryzysy, ale tym jeszcze wcześniejszym, zasadniczym, fundamentalnym środowiskiem wzrostu człowieka, także do pewnych postaw, do wartości, jest przecież rodzina, która dzisiaj także przeżywa swoistego rodzaju kryzys, panie profesorze.
Tak, no, znaczenie rodziny jest nie do zastąpienia. Nie dlatego, że rodzina wszystko rozwiąże i tego młodego człowieka pozwoli mu na to, żeby wszystko zdobył, czego pragnie, ale że ona najlepiej rozpoznaje to, czego człowiekowi młodemu brakuje, bo kieruje się w pierwszym tym odruchu, jak najbardziej naturalnym, miłością. I w świetle miłości do swojego potomstwa podejmuje decyzje dotyczące dalszych losów, w tym, ponieważ człowiek potrzebuje kontekstu społecznego dla swojego życia i rozwoju, to znalezienia odpowiedniego środowiska, w którym człowiek będzie się młody rozwijał. I tu walka o szkołę jest walką o środowisko, które pomaga człowiekowi właściwie się rozwijać. I dlatego właśnie takie miejsce, czy takie miejsca są atakowane przez różne środowiska, z kolei ideologicznie wrogie nie tylko Kościołowi, ale właśnie człowiekowi, atakowane są po to, żeby te enklawy zniszczyć albo zdeformować. I wiadomo, że wtedy rodzice czy rodzina nie nadążą za zmianami. Dlatego trzeba chronić te środowiska szkolne, nie oddawać ich, bo dziecko w pewnym momencie może pójść za grupą, nie za rodzicami, tylko tak jak w przyrodzie trochę, że może być wywabione i potem trudno już wrócić do rodziny, czyli również do tych zasad i wartości, jakie były w jakich nie tyle były wpajane, co w których dziecko wzrastało, rozwijało się. Także tutaj musi być zawsze to uzupełnianie się, dopełnianie się rodziny i szkoły jako miejsc, które formują człowieka i w których najwięcej czasu dziecko spędza. Bo to właśnie przecież nie 15 minut, ale to jest 6, 7, 8 godzin szkoły. I dlatego jest taka walka i nie wolno tej walki przegrać.
Do tego dochodzi kolejny element, element formacji duchowej. Myślę tutaj także o wspólnocie Kościoła, wspólnocie ludzi wierzących, wspólnocie, która dzisiaj na naszych oczach jest także, panie profesorze, bardzo mocno dyskredytowana.
No tak, dlatego że ta wspólnota, to trzeba sobie jasno uświadomić, ta wspólnota jest najwyższym wyrazem ścierania się różnych idei czy ideologii. I w związku z tym, mówiliśmy o tym, pamiętam, jeszcze 2 lata temu właśnie w studiu na temat wojny cywilizacji, nie wiedząc, co się będzie działo potem, to znaczy, że to już się silniki grzały. I w związku z tym trzeba sobie uświadomić, że o ile rodzina odgrywa ważną rolę w wymiarze religijnym czy ideowym, to już tak daleko nie pociągnie, jest za słaba, żeby mówić o perspektywach ideowych życia człowieka czy narodów, również perspektywach tych nadprzyrodzonych. I dlatego tutaj, jeżeli mamy do czynienia z wojną ideową czy ideologiczną, no to trzeba się liczyć z tym, że rodzina będzie za słaba i szkoła może być za słaba. To już zależy, bo to zależy, jacy są nauczyciele, to już są konkretne uwarunkowania, ale takie dziecko musi być uzbrojone ideowo wobec tych zagrożeń, jakie pojawiają się we współczesnym świecie, zwłaszcza zachodnim, który udaje, że troszczy się o wolność, ale konsekwentnie w zakresie moralności i religijności stara się te najstarsze dziedziny ludzkiego bytu, byśmy powiedzieli, podważyć i po prostu odrzucić.
Wojna ideologiczna, pamiętam, niejednokrotnie staraliśmy się stawiać różnego rodzaju diagnozy wobec tego wszystkiego, co dzieje się we współczesnym kontekście świata. Nikt z nas, myślę, nie myślał, panie profesorze, że te procesy będą tak mocno zdominowane, tak mocno zintensyfikowane. W ostatnim okresie czasu mamy do czynienia rzeczywiście z jakąś niesamowicie przyspieszoną rewolucją, która chce zniszczyć człowieka w jego godności.
No właśnie, bo to jest koniec końców. To były te genialne sformułowania naszego papieża. Ta walka skoncentrowana jest wokół człowieka, ale to jest walka z pewną koncepcją człowieka, czyli pewna wizja człowieka. I to, co dotknęło Zachód, zwłaszcza Zachód, ale to nie tylko Zachód, z tym, że Zachód był jakby poprzez swój rozwój i dzieje był jak najbardziej na to i uwrażliwiony, i dostosowany, czy jakby przygotowany do walki, która wymagała wysokiego poziomu intelektualnego. Także tutaj to była ta walka o człowieka. Kim jest człowiek? czy on jest małpką, czy on jest kotem, czy on jest, czy to jest jakiś związek czysto materialny, czy to są same komórki. No kim jest człowiek? Czy to jest tylko cząstka społeczeństwa, a może tylko cząstka państwa i nie ma w sobie żadnej autonomii, nie ma żadnej niezależności, nie ma suwerenności. No kim jest człowiek? I tutaj odpowiedź padała z różnych stron, ze strony czy to polityki, czy ekonomii. Dla polityki kim jest człowiek? Jest tylko pionkiem w grze. Dla ekonomii źródłem zysku. Dla biologii to tylko czysto biologiczne. No, tak jak rośnie sobie drzewko, taki człowiek rośnie. Jak trzeba ściąć, to jedno i drugie zetną. Więc różne i nauki, i różne dziedziny kultury, za ich pomocą próbuje się pewną koncepcję człowieka wylansować i w jej imię prowadzić potem walkę czy rywalizację o swoją wizję świata. I tutaj rzecz stała się straszna, mianowicie, że Zachód, w obrębie którego wypracowano ideę człowieka jako osoby, co jest unikalne w sensie uniwersalnym, bo to jest każdy człowiek jest osobą, a nie tylko na przykład wierzący. Każdy jako człowiek jest osobą. I tu okazało się, że weszły ideologie, oczywiście ideologie z różnych dziwnych systemów filozoficznych, weszły ideologie, które popełniły to, co papież nazywa błąd antropologiczny, czyli zaczęły lansować wszelkimi środkami fałszywą wizję człowieka jako tego, który nie jest osobą. A jak nie jest osobą, to kim jest? Ano może być rzeczą, może być przedmiotem, może być środkiem. I wtedy gubi się właśnie to fundamentalne znaczenie człowieka, który posiada godność, który posiada podmiotowość, suwerenność. Już dla takiej koncepcji człowieka jako osoby nie ma miejsca. Ale na to się złożyły wieki pewnych intelektualnych eksperymentów w ramach różnych typów filozofii, których nie rozpoznamy, jeśli nie mamy odpowiedniego wykształcenia i dlatego chociaż bardzo potrzebujemy ludzi zawodowo wykwalifikowanych, to pamiętajmy, że wojna toczy się na poziomie idei. I jeżeli chcemy rozpoznać zagrożenia, musimy te idee znać, a wylęgarnią tych idei były różne systemy filozoficzne i bez wykształcenia tego się nie zrobi. Czyli społeczeństwo, które nie będzie miało swoich intelektualistów odpowiedzialnych i kompetentnych musi liczyć się z tym, że osiągnie wielki dobrobyt, z którego nic nie wyniknie albo nowa niewola. Dlatego, że przyjdą ideologie, które będą właśnie w imię pewnej, a fałszywej koncepcji człowieka zabiorą to, co ludzie mają, co wypracowali i kto im coś zrobi? Nic im nie zrobi. Widzimy, że robią co chcą, nikt im nic nie zrobi. A więc tutaj jest ta walka o człowieka jako właśnie osoby posiadającej godność, to jest walka, która została skrystalizowana dzięki chrześcijaństwu. Bo Grecy nie mieli pojęcia osoby. Osoba była, to mogła być maska w teatrze, to mógł być przodek, ale nie było koncepcji człowieka jako osoby. To jest dopiero dziełem chrześcijaństwa i stąd obowiązkiem każdego chrześcijanina jest rozumienie tego, kim jest on sam, ale i każdy człowiek jako osoba. Jest obowiązkiem, bo inaczej jak będziemy mówić tylko o człowieku bez doprecyzowania, co to znaczy być człowiekiem, no to możemy zostać zmanipulowani do tego stopnia, że będzie właśnie fideizm, czyli będziemy emocjonalnie bardzo religijni, ale realnie będziemy szli za naszymi wrogami. No bo się nie zorientujemy, bo nie wiemy, że to jest właśnie już nie idea, tylko ideologia. Program zniszczenia Kościoła na przykład. Albo to, co Rzymianie Cyceron nazywał, pojawią się nieprzyjaciele rodu ludzkiego. Takie już były ich doświadczenia z różnymi grupami etnicznymi. Właśnie, że to są nieprzyjaciele rodu ludzkiego, czyli ci, którzy nie tylko walczą między sobą, ale oni chcieliby wszystkich zniszczyć. I to o tym mówi Cyceron. 2000 lat temu. A więc sytuacja jest bardzo groźna, jeżeli takie autorytety na tak wysokim poziomie jak Cyceron, ale byśmy powiedzieli poganie poganami, no, ale rozum to ma od Pana Boga, przecież Pan Bóg go stworzył i razem mu rozum dał. Więc tutaj jest ta dramatyczna walka o pogłębioną kulturę intelektualną, taką, która pozwoli nam odkryć w człowieku osobę. I wtedy inaczej patrzymy na konflikty, na wojny, bo jest kryterium najważniejsze i uniwersalne.
Osoba ze swoją celowością, panie profesorze, to kolejny element tej toczącej się batalii, wojny ideologicznej, cywilizacyjnej. Dzisiaj rzeczywiście tą celowość bytu ludzkiego próbuje się z wszech miar przekreślić.
No o to chodzi, że celowość obiektywnie, która byłaby na miarę albo i powyżej stanu, w jakim znajduje się człowiek, ale równocześnie tu chodzi o to, żeby ten człowiek miał umiejętność rozpoznania celu swojego życia. Bo dzisiejsza cywilizacja o charakterze takim materialno-konsumpcyjnym, ona dąży do tego, żeby człowiek reagował i wyrażał swoje reakcje. Czyli jest jak taka skacząca piłeczka albo małpka, albo jakiś kotek, że tak sobie podskakuje i tylko co jakiś czas wydaje niezrozumiałe okrzyki albo niezrozumiałe znaki i potem znowu tak podskakuje. Czyli on intelektualnie nie jest w stanie, a aktualnym jakim jest w stanie, rozpoznać, co jest celem jego życia, a czym są środki i jakie środki prowadzą do celu, a jakie od celu odwodzą. To widać na przykładzie sportu, który wraca idea jeszcze z czasów komunistycznych, że sport ma zastąpić niedzielę i święto. I wtedy komasują te wszystkie wydarzenia sportowe w niedzielę i żądają jednej reakcji. Wow, tylko wszyscy krzyczą. Potem jest cisza i potem znowu krzyczą. Więc taki człowiek, a jak mają coś powiedzieć, to męczą się po prostu. No bo jak można mówić, jak się wydaje codziennie tyle nieartykułowanych dźwięków. A więc chodzi o to, że jest jakiś schemat programu edukacji i lansowania typu kultury, który odbiera człowiekowi umiejętność rozumnego odczytania rzeczywistości i usytuowania siebie w tej rzeczywistości ze względu na jakiś sensowny i również nadrzędny cel życia, bo stąd pierwsza refleksja jakby człowieka przeobraziła się w religijność, bo chodziło o to, że człowiek stanął wobec sytuacji, w której nie rozumie, dlaczego pojawił się na ziemi i po co ma żyć, a życie jest kruche i może w każdej sekundzie odejść, może umrzeć. Więc tutaj pojawiło się to doświadczenie egzystencjalne, które było początkiem rozumności, bo pytamy się o przyczynę, o rację, dla której człowiek zaistniał i o rację, dla której właściwie powinien dalej istnieć. I stąd zwrócenie się do religii jako pierwszej formy i najwyższej formy racjonalności. To jest niesamowity fenomen i my musimy odzyskać taką koncepcję religijności, żeby nie dać się wpuścić w taki płytki emocjonalizm czy właśnie fideizm. My musimy to pogłębić, żeby w czasach tych wojen ideologicznych, żeby nie dać się wykorzenić przez płytką myśl albo przez płytkie propozycje spędzania czasu, zwłaszcza wolnego, w którym człowiek zamiast się rozwijać, rozdrabnia się i chodzi jak od płotu do płotu w poszukiwaniu kolejnych emocji i wrażeń.
Święty Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał działania podejmowane, niecne działania podejmowane przez centrale antyewangelizacyjne. To słowa świętego Jana Pawła II, między innymi zaczerpnięte z Evangelium Vitae. Dzisiaj na naszych oczach także widzimy działania podejmowane przez różnego rodzaju środowiska, które chcą zawładnąć duszą człowieka, wręcz działania ukierunkowane, aby z człowieka stworzyć i uczynić przedmiot użyteczny do realizacji różnego rodzaju swoich kampanii ekonomicznych, politycznych czy też gospodarczych.
No właśnie, to jest to współczesne zjawisko, której masowość i skuteczność jest nakręcana przez rozwój techniki. Tutaj musimy sobie uświadomić, że technika, z której tak chętnie korzystamy, ona ma jeszcze drugą stronę, w której nas od siebie uzależnia i to w sposób niesamowity. Czyli człowiek jakby traci już kontrolę nad techniką. To widać już po komórkach, po telefonach komórkowych, że właśnie każdy wolny moment to jest, czy młody, czy stary wyciąga komórkę i coś tam pika. Czyli nie jest w stanie patrzeć sobie na świat, zastanawiać się, albo coś sobie wyobrażać, czyli mieć swoje myśli. On już ich nie ma. On jest uzależniony od techniki, która czyni, koniec końców czyni pewne spustoszenie w jego zdolności do autorefleksji i do racjonalnego spojrzenia na własne życie, tak żeby nie zagubić, właśnie o tym mówiliśmy, ale to powraca. No, jaki jest sens, jaki cel? Zwłaszcza, że im dalej żyjemy, tym bardziej pewne, jakby to powiedzieć, etapy życia już nie wrócą. One się skończyły. Przychodzi oczekiwanie natury na kolejny etap, tak jak od Arystotelesa, potem święty Tomasz zwracali uwagę na to, że te etapy życia dochodzą do momentu, kiedy człowiek z natury pragnie być mądry. To jest koło, jak mówiono, siódmej siódemki. Ta natura jego, bo już się nacieszył i zabawkami, i sukcesy w pracy zawodowej, i nagrody, i wszystko ma. No i co? No i teraz, żeby być mądrym. No tak, ale nie, on się nie przygotował do tego, żeby być mądrym. Samo się nie zrobi. Czyli te etapy, które miały doprowadzić do stanu mądrości, one zostały gdzieś zagubione po drodze. I ten człowiek po prostu jest zrozpaczony, bo on nie ma motywacji do życia. I wtedy przychodzą choroby i go zabierają. I koniec, bo on jakby natura czekała na mądrość, a otrzymała kogoś z dziecinniałego, z którym nie wiadomo co robić. No i wtedy wszystko się rozsypuje. Także tutaj nie ma żartów, to wymaga wielkiej pracy, żeby poziom nawet biologiczny utrzymać, ale również poziom psychiczny, poziom duchowy. To wszystko wymaga i pracy, zaangażowania i odpowiedniego środowiska, które to rozumie i ceni.
Wielu ludzi, którym życie przelatuje pomiędzy palcami, tak jak pan profesor powiedział, przychodzi taki moment w życiu, w którym doświadczają rzeczywiście bez sensu swojej egzystencji, bo z jednej strony wiele rzeczy już osiągnęli, a mając tak wiele, nie mają nic.
No właśnie, to jest. I tracą też jakby tę bazę, czy tę płaszczyznę porozumiewania się między sobą. No bo jak jest dziecko, no to łączy, co dzieci łączy. No to, że się bawią tymi samymi zabawkami. Potem jak starszy ktoś, no to poprzez wykonywaną pracę. A potem? No co będzie opowiadał, co w telewizji widział, jakiś film plotkarski. Właśnie o to chodzi, że coś zostało przepuszczone i teraz nie wiadomo, jak to odzyskać. Zawsze można odzyskać, tylko musi być jakiś wstrząs, musi być chęć, otwartość, musi być środowisko. Wtedy, nie w takiej mierze, w jakiej to byłoby normalnie, kiedy człowiek zacząłby od języka mędrców, czyli od greki. Jest tyle do zrobienia ciekawych rzeczy. Naucz się tej greki, naucz się łaciny. Ile tam jest mądrości? I potem nawet jak będzie ktoś czytał Nowy Testament po grecku, koine, właśnie w świetle tego języka, to nagle wydobywa nowe smaczki, nowe jakieś takie akcenty, których nie było widać wtedy, kiedy to było tylko traktowane jako coś, czego nie będziemy pogłębiać. A jak pogłębimy, mamy narzędzia, to wtedy zaczyna coś się dziać głębszego. Także tutaj stajemy i obracamy się wokół sensu życia, ale nie po to, żeby tak sobie porozmawiać, tylko że właśnie te trudne czasy, one powodują, że następuje taka kumulacja różnych zagrożeń, która jakby wymusza, czy przynajmniej prowokuje człowieka do tego, żeby się zastanowił. Bo widząc to, co się dzieje, przynajmniej za pośrednictwem mediów, co się dzieje obecnie właśnie na wschodzie, no widzimy, jak życie jest kruche i jak, co więcej, jak może być sprowadzone do nicości. Do nicości, po prostu.
I jak człowiek może się upodlić?
Ale czy my wiemy, co z nim jest codziennie wieczorem, gdy zasypia? Taki człowiek, który tyle zła dokonał? Co będzie z nim, gdy będzie tam? On tego już nie wypali. On z siebie tego nie wypali. On będzie zwariował. On będzie po prostu wariował. Przed nim nie ma życia, on zwariuje. Więc tutaj musimy sobie właśnie uświadomić, że ten stan, jaki jest trudny, wywołany przez różnego rodzaju konflikty, że on jest jakąś próbą i kryzysem człowieczeństwa. Jest to stan, który wymaga zatrzymania się i pomyślenia, że to nie jest tylko gra komputerowa. To jest coś więcej, bo to są niszczone ludzkie istnienia, jeśli człowiek może zniszczyć istnienie. Ale widzimy, że te wojny stają się takie bezreligijne zupełnie, prawda? Że to jest coś, jakaś nowa jakość. Właśnie nicość idzie przez to, że nie ma odniesienia do Boga.
Są Czym tylko... dalej od Pana Boga, tym większa gehenna i dramat.
No, niesamowite. I żadnej nadziei, żadnej perspektywy. No mogą się oszołomić narkotykami, alkoholem, no, ale na jak długo? Na jak długo?
Wydawałoby się nam, panie profesorze, że po tym dramacie XX wieku, po II wojnie światowej, po szalejącym reżimie komunistycznym, gdzie było tyle niewinnie przelanej ludzkiej krwi, że ludzkość się jakoś opamięta, ale na naszych oczach rozgrywa się kolejny wielki dramat i widzimy, że do tego opamiętania to jeszcze niektórym daleko.
No, to nie wiadomo, jak to się rozwinie, bo to już zostały wyzwolone siły niszczycielskie potężne. To już szał jakiś, tylko że no pewne schematy postępowania, tak jak wywózki, rozrywanie rodzin. Dzisiaj nawet ze studentami czytaliśmy taki fragment Zygmunta Krasińskiego z 1832 roku, czyli po upadku powstania listopadowego, i carat wtedy dokładnie stosował te same metody, co teraz stosują, tylko oczywiście wtedy technika była niższa tam. A teraz mogą niszczyć za jednym zamachem, tysiące ludzi mogą pozabijać, więc tutaj jest nowe jakby oblicze i człowiek jakby ucieka, nie chciałby o tym myśleć, żeby nie oszaleć. Natomiast trzeba z pewnego dystansu mieć jednak jakieś pojęcie, żeby wiedzieć, jaką należy zająć sytuację, znaczy postawę i wobec siebie, i wobec tych osób, za które jesteśmy odpowiedzialni, żeby nie uległy takiej jakiejś maszynie diabelskiej, która zasysa. Bo największą tajemnicą jest właśnie to, że to była taka postać mitologiczna w Egipcie, Uroboros. To był taki jaszczur i on zjadał swój ogon i on tym żył, że samego siebie zjadał. Jak my patrzymy, co dzieje się na wschodzie, jak oni również niektórzy się sami zjadają, tak żeby zdobyć pokarm na dalsze trwanie, no to po prostu ciarki przechodzą, bo to już jest satanizm do jakiejś potęgi entej. To jest wywoływanie jakiegoś największego zła, jakie można sobie wyobrazić. Zabijają innych i siebie, zabijają i tym się karmią. To jest dobre, czyli jaka praca nie została wykonana jednak oświatowa, byśmy powiedzieli, żeby im wytłumaczyć, kim są, że są ludźmi, a nie diabłami. A jednak okazuje się, że to nie jest też takie proste i takie łatwe w odczytaniu. Czyli trzeba oświecać, trzeba uczyć ich bycia ludźmi. No bo co innego nam zostało?
Filozofia klasyczna, panie profesorze, to kierunek, który uczy myślenia, który uczy także mądrości, umiłowania mądrości. No i także symptomatyczne, że w tych, powiedzielibyśmy, zwariowanych czasach z wszech miar próbuje się młodemu człowiekowi obrzydzić filozofię, obrzydzić podejście do tej nauki, która mogłaby rzucić to właściwe światło na jego życie.
Tak, nie ma, jest tak nastawienie takie bardzo praktyczne, pragmatystyczne, utylitarne, czyli że z wszystkiego coś muszę mieć i wszystko, co robię, musi mieć najlepiej wartość jeszcze czysto ekonomiczną, ale nic, co daje rozumienie i jakąś jasność tego, co się dzieje, żeby człowiek nie chodził po omacku, to nie jest w cenie, to jest nawet odrzucane, ale czy to nie jest odrzucane właśnie po to, żeby ludzie nie byli zdolni do używania rozumu po prostu swojego, bo jak nie kieruje się swoim rozumem, no to czyim? No to dziecko małe, ma 2 latka, to się kieruje rozumem mamy, no ale potem człowiek, idea wychowania jest taka, żeby człowiek się usamodzielnił w sensie intelektualnym, czyli był zdolnym do rozróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła i umiał wybierać dobro, a nie zło. No i wtedy ten człowiek idzie przez życie, spotyka innych i potrafi dać sobie jakąś radę i tworzyć cywilizację, o której papież mówił, miłości. No bo w innym wypadku to jest antycywilizacja nienawiści.
Człowiek zgłodniały wolności, o czym myślę, panie profesorze, to pojęcie kluczowe w różnego rodzaju bataliach i politycznych, ale także w różnego rodzaju programach szkoleniowych i tych ideologicznych, o których wspomnieliśmy, bardzo wypaczone, błędnie rozumiane. Przecież przez naszą ojczyznę chociażby te przewalające się co rusz różnego rodzaju batalie pod hasłami rób ta co chce ta. Zatem ta wolność, ta tak zwana tolerancja odarta całkowicie od odpowiedzialności, czyli jakaś daleko posunięta samowola bez konsekwencji.
No tak, i to świadczy o tym, o złej woli tych ludzi, bo to oni są już zbyt, byśmy powiedzieli, starzy, żeby nie zdawali sobie sprawy z tego, ile zła wyrządzają. Ludziom, którzy są bezbronni, najczęściej dlatego, że są jeszcze młodzi i nie potrafią właściwie, obiektywnie i na dalszą metę ocenić zagrożeń. I ktoś, kto na tym żeruje, na tej lekkomyślności młodych ludzi, na tym naiwnym optymizmie, no po prostu jest złoczyńcą. Tego nie wolno robić. Tego nie wolno robić, bo nie ma miłości bez odpowiedzialności. To, co mówiliśmy, to, co swoim tytułem tej pierwszej książki Święty Jan Paweł II, miłość i odpowiedzialność, to idzie w parze. Jeżeli nie ma odpowiedzialności, to nie ma miłości. I tutaj w związku z tym nawet filozofia jest potrzebna właśnie po to, żeby właściwie ustawiać zarówno pewne problemy, tematy, jak też dobierać odpowiednie słowa, które będą pasowały do sytuacji. Tego nie da się tak jakkolwiek mówić, tylko trzeba mówić precyzyjnie, bo w innym wypadku mogą przekręcić naszą wypowiedź i przeczyć temu, co my chcielibyśmy, czy powiedzieliśmy. Także tutaj ta kultura filozoficzna właśnie, ale razem kultura słowa, muszą iść w parze, żeby filozof, który myśli, czyli poznaje prawdę, żeby równocześnie jako człowiek słowa potrafił tę prawdę tak wypowiedzieć, żeby ona trafiła i jednocześnie, żeby nie dała się użyć dla celów niegodziwych.
Jak żyć w trudnych czasach? Bardzo gorąco zapraszamy także Państwa do wspólnej refleksji, do rozmów na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011. Numer telefonu dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 6300. I 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja się nazywam Zygmunt, dzwonię z Niemiec. Ja się chciałem zapytać pana profesora na temat moskiewskiego patriarchy, tego Cyrona albo Cyrana.
Cyryla.
Cyryla. Co to za człowiek? Chodzi z krzyżem na piersiach, a popiera wojnę i takie jeszcze te okrucieństwa, jakie tam się toczą. I chodzi z tym Putinem razem. Druga sprawa, porównać Putina do Hitlera. Co chodzi o centralną Polskę podczas II wojny światowej. No wiadomo, Warszawa była zniszczona, wiadomo o tym, ale weźmy Kraków, Łódź, Poznań, te centralne miasta. Czy tak były zdemolowane przez Hitlera i Stalina, jak dzisiaj robi Putin? Proszę mi tak krótko odpowiedzieć. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Zygmuncie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana i wszystkich naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak, dziękuję. Tutaj te pytania są takie mocne. A ja odpowiem ogólnie i na poziomie właśnie pewnej refleksji, bo chodzi o to, że w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jedną z metod walki jest takie konkretyzowanie zła, żebyśmy reagowali na nie w sposób emocjonalny. Czyli chodziło o to, wie pan, jak to mówiono, ten czy tamten, a kto to wie, a może to już jest jeszcze inny, może sobowtór. My tego nie ocenimy, nie mamy środków na to, żeby ocenić, bo pamiętam, już kilka lat temu pokazywano mi właśnie różne wersje takiego czy innego przywódcy. Zresztą to mieli taką tradycję, wiemy o tym. Ale cała rzecz polega na tym, żeby nie dać się sprowadzić do tej jednej postaci, bo nie zrozumiemy. Ta postać jest, jej postępowanie nie jest sprawą czysto indywidualną, tylko całego systemu. Otóż Rosja opiera się na tak zwanym cezaropapizmie, który przyszedł z Bizancjum. Polega on na tym, że Kościół, religia i osoba duchowna, która stoi jakby na czele tego kościoła, one są podporządkowane państwu. I cezaropapizm oznacza to, że cesarz, czyli władza państwowa, jest ponad papieżem i ponad religią. I dlatego właśnie, kiedy mamy do czynienia z oficjalnym stanowiskiem z tej strony, o której mówimy, to nie możemy się dziwić, że ktoś, kto jest pełni funkcję duchowną w hierarchii, w strukturze kościelnej, że będzie popierał tego, który stoi na czele państwa. Dlatego, że cywilizacja sama wymaga, żeby Kościół poddać państwu. To jest właśnie na naszą skalę, to jest ta walka w drugą stronę, jaką prowadziła nasza historia Kościoła w Polsce, kiedy prymas Wyszyński mówił non possumus, a to była odpowiedź na to, że próbowały władze właśnie pochodzenia sowieckiego, rosyjskiego narzucić taki stan, że Kościół polski będzie słuchał się państwa. Będzie słuchał się pierwszych sekretarzy, kacyków, wojewodów i innych jeszcze. I to była walka o to, żeby Polska i Kościół w Polsce nie przybrał charakteru taki, jaki panuje i panował jeszcze w czasach, my doświadczaliśmy tego w czasach zaborów. Także to trzeba w tym kontekście widzieć. A czy będzie jeden, czy będzie drugi, to metody pójdą takie same, bo oni są z kolei zakładnikami tej właśnie cywilizacji, którą nazywa się cezaropapizmem. Teraz, jeśli chodzi o porównywanie tych, którzy, za których zgodą mają miejsca tak potworne zniszczenia, to trzeba to usytuować na poziomie właśnie totalitaryzmu. Czyli mamy to do czynienia z wersją socjalizmu. Zwróćcie Państwo uwagę, na tym marszu ojczyźnianym śpiewano hymn komunistyczny i były emblematy i jakieś znaki komunistyczne i oficjalne przyznawanie się, że to miało tak, to był okres świetności, więc to, że tylu ludzi zginęło, a system nie wolił państwa, to dla nich nie ma znaczenia. Liczy się tylko wielkość ich państwa, a reszta jest niczym. I dlatego tutaj w tym wypadku trzeba patrzeć na kwestię, który z nich jest i w jakim sensie jest odpowiedzialny w wymiarze totalitarnym. Musimy właśnie uświadomić sobie, że to płynie z różnych źródeł, ale które się jakby dogadują. Czyli mamy ideologię totalitarną socjalizmu, którejś z wersji socjalizmu, i z drugiej strony mamy wersję totalitarną, jaka płynie z idei państwowości na wschodzie, która to państwowość jest bezwzględnie najwyższym dobrem, nawet stojącym powyżej religii, a samo państwo zostaje ubóstwione. Tu się pojawiają właśnie jako uzasadnienie pewnych posunięć, które nam się wydają bezwzględne albo okrutne, odpowiedź brzmi, że to zagraża państwu rosyjskiemu. I koniec, tak jakby to był Pan Bóg. Wszystko, bo na tym polega cezaropapizm, herezja cezaropapizmu. Wszystko, co nie służy państwu, jest traktowane jako zagrożenie i zło i należy je bezwzględnie zniszczyć. Czyli tu już nie ma barier ani moralnych, ani religijnych, bo to jest absolutne dobro dla nich, którego muszą bronić za wszelką cenę. Jak widać, ta cena jest potworna.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Gliwic. Gliwice. Moje imię Marian. Ja chciałem taką myślą się podzielić. Wiadomo, Bóg dał ludziom rozum, wolną wolę. Ale ludzie od zarania ludzkości, no są, większość jest głupia po prostu. No taka jest prawda. I chciałem, nie chcę uprawiać herezji, żeby było wszystko jasne. Gdzie jest Bóg w takim razie? Skoro Bóg dał ludziom rozum, wolną wolę, to dlaczego nie ingeruje szybciej? No wiadomo, że po śmierci będą ukarani. Zgoda, ale po śmierci to będzie po śmierci. Dlaczego nie teraz? Jeśli byłyby przykłady, ta wolność, ta rozum, wolna wola byłaby skrócona, przykrócona. Ktoś powiedział, że nie ma demokracji. Kto powiedział, że demokracja jest w Kościele? I gdyby ich spotkała takich ludzi, na przykład jakaś kara, a na przykład rozsypuje mu się rodzina, jakaś tragedia, jakaś potężna choroba i takich przykładów byłoby wokół naokoło, to na pewno nawet średnio myślącemu człowiekowi, czy mało myślącemu, dałoby to coś do myślenia. I myślę, że to coś by było z tego, coś by, jakaś poprawa by nastąpiła. No ale to jest tylko takie moje takie przemyślenie. Z Panem Bogiem wszystko.
Dziękujemy Panie Marianie, Panie Profesorze, bardzo proszę.
To co pan, o co Pan pyta, mieści się w ramach takiej nauki teologicznej, która nosi nazwę teodycea. Teos Bóg i dike po grecku sprawiedliwość. To jest pytanie, jak wyjaśnić, jak pogodzić boską sprawiedliwość z ludzką wolnością. Jak pogodzić? I właśnie takie dramatyczne pytania się pojawiają. Dlaczego Pan Bóg dopuścił? My nie wiemy, a skąd mamy wiedzieć? Przecież my nie znamy życia wewnętrznego Pana Boga. I teraz właśnie na tym polega ta niezwykłość daru Bożego, którym jest każdy człowiek jako stworzony przez Boga, że gdyby nie posiadał wolnej woli, nie byłby na obraz Boga. Bo być stworzonym na obraz Boga to być osobą ludzką, a być osobą to mieć i rozum i wolę. No jak może być rozum bez woli? To chyba jakaś sztuczna inteligencja. I to na tym polega dramat dziejów ludzkości. Że mamy coś, co stanowi istotę człowieczeństwa i jednocześnie, że to może być wykorzystane dla zła, a jak odgórnie ktoś kogoś zatrzyma, zniewoli, to odbierze mu człowieczeństwo, bo jest wolny. I dlatego widzimy, jak przez dzieje Pan Bóg pracuje cierpliwie, ale w taki sposób, żeby nie naruszyć ludzkiej woli. To jest tajemnica. Przecież ludzie rozmawiają czasami o Panu Bogu tak, jakby siedział koło nich kolega i oni znają boskie myśli. Nie znamy. A kiedy nadejdzie sprawiedliwość, to już są boskie tajemnice. Tego nie wiemy. I dlatego tutaj nie można za bardzo dać się nawet podpuszczać, bo takie głosy słyszałem. A gdzie był Pan Bóg, a gdzie tamto? A gdzie była Twoja wola? Masz wolną wolę. Gdzie ona była wtedy? Po co tak daleko sięgać? A więc tu jest kwestia wychowania woli do dobra, do prawdy i trzeba pamiętać ciągle, bo to wisi przecież nad ludzkością, skutków grzechu pierworodnego. To kiedyś, pamiętam, miał taką homilię znakomitą ksiądz arcybiskup Bielgus i właśnie zwracał na to uwagę, że te systemy totalitarne, jak komunizm, socjalizm, one żerują na skutkach grzechu pierworodnego, czyli na tej największej słabości człowieka, która wynikła z tego, co chrześcijaństwo mówi na temat skutków grzechu pierworodnego. Właśnie te skutki dalej są. Wina została zmazana, ale nie skutki. I dlatego człowiek potrzebuje zarówno wychowania, jak i łaski Bożej, żeby te skutki naprawiać. I stąd jest potrzebne, jak dalekosiężnie patrząc, to komplementarne wychowanie człowieka i za pomocą etyki, ale również przez odniesienie i ufność pokładaną w Bogu, że pomoże nam się wydźwignąć z tego właśnie stanu, w którym widząc lepsze idziemy za gorszym. No i co to z tym człowiekiem jest? Dlatego tutaj potrzebna jest taka pełna, zdrowa teologia moralna, żeby sobie uświadomić, jak w trudnej sytuacji my jako ludzie się znajdujemy, a niezbyt tak płocho obwiniać Pana Boga nagle za to, że nie odbiera człowiekowi wolnej woli i że nie w porę karze. Także to jest trochę takie dziecinne, byśmy powiedzieli.
Pamiętam też pewien wywiad, panie profesorze. Dziennikarz rozmawiał z kardynałem Lustiger, byłym metropolitą Paryża, żydowskiego pochodzenia. No i dziennikarz, ateista, próbował z wszech miar udowodnić, że Pana Boga nie ma. Mm-hmm. Kiedy brakowało mu argumentów, rzeczywiście sięgnął po ten argument, o którym mówił nasz słuchacz, pan Marian. To mówi tak, eminencjo, ale gdzie był Pan Bóg, kiedy ludzie ginęli na nieludzkiej ziemi, w obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady? I wtedy kardynał Lustiger odpowiedział pytaniem na pytanie, a gdzie był wtedy człowiek?
No to chodzi. Tak, no.
Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin z Morąga. Witam serdecznie ojca, witam zaproszonego gościa. Po części tu zaproszonych gości ojciec trochę poruszyli temat, który chciałem dotknąć, aczkolwiek dotykający dużo ostatniej wypowiedzi. Mi się wydaje, że każdego z nas gdzieś to tak w życiu trafiło, ale teraz wiem, że nigdy nawet nie powinniśmy dopuszczać tego typu myśli, a gdzie był Pan Bóg. W sumie, bo to tak z punktu widzenia wiary, no jest to niewłaściwe i niebezpieczne, bo to tak jakbyśmy zajmowali albo chcieli zająć miejsce Boga. Dlatego to są takie pokusy, którym nie możemy nigdy ulec. Tutaj też był dotknięty temat osoby Władimira Putina i przewodniczącego kościoła tam prawosławnego. No postawy, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo audycja, temat audycji jest bardzo szeroki, ale ja bym to tak sprowadził na nasze własne podwórko. Dwie postawy, dwóch prezydentów. Jeden prezydent maszeruje w marszach popierających zabijanie dzieci, a drugi no, składa projekt ustawy, który ma zabijać dzieci pod względem takiej czy innej choroby. Czym oni się różnią przed Bogiem? Musimy sobie zadać to pytanie. Uważam, że niczym. Akurat w tym niczym. Dotyka to naszych prezydentów, naszego miasta i na głowy naszej państwa. Także no, czy jeden zabija w ten sposób, drugi w ten sposób maszeruje za zabijaniem. Dlatego jestem daleki od jakiejkolwiek oceny jakiegokolwiek człowieka. Zachowanie może, czy postępowanie, czy ono jest właściwe, czy nie, no to jest inna sprawa, ale nie człowieka. Dlatego w ten sposób chciałem zabrać głos audycji. Bóg zapłać za wszystko i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie, panie Marcinie, panie profesorze. Rzeczywiście, gdy człowiek próbuje zająć miejsce Pana Boga, to wtedy rozgrywają się rzeczy najbardziej dramatyczne dla samego człowieka.
No to jest właśnie najwyższy przejaw pychy, źródła zguby człowieka. Wtedy, kiedy siebie stawia ponad Panem Bogiem i próbuje podporządkować sobie Boga dla swoich celów. To jest naruszenie, jeszcze pamiętam na wykładach ojciec profesor Krąpiec, ponieważ był również z wykształcenia formalnie teologiem, bo napisał dwie prace doktorskie po łacinie obronione na Angelicum w Rzymie. To był wtedy ojciec Krąpiec i pojawił się na Angelicum również doktorat ksiądz Karol Wojtyła. No i ojciec Krąpiec właśnie na ten temat mówił, że to jest naruszenie dwóch pierwszych przykazań dekalogu. To znaczy, kiedy te dwa pierwsze przykazania dekalogu mówią o czym? O tym, że nie wolno z Boga robić środek, bo Bóg jest celem, a nie środkiem. Przejdziemy wtedy w magię. Magia polega na tym, że zna się pewne zestawy jakichś zaklęć czy jakichś naparów czy czegoś, dzięki czemu będzie można sterować działaniem bóstw. I to przechodzi w sytuacji, o której mówimy już na gruncie chrześcijańskim, w próbę posługiwania się Panem Bogiem dla swoich celów. I to jest coś, czego zakazuje w tym momencie jako główne i podstawowe źródło zła z jego konsekwencjami pierwsze i drugie przykazanie dekalogu. To jest to właśnie.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo, jest niewyłączone radio albo nieściszony telewizor. Halo?
Aha, już. Tak, oczywiście. Ojej.
O to gorąco prosimy, aby w momencie uzyskania połączenia z nami całkowicie wyciszyć.
Mogę mówić?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Janina z Krakowa, szczęść Boże. Ja w związku z rozmową chciałam po prostu włączyć się do rozmowy i chciałam po prostu dać takie pytanie. W którym momencie historii w tej chwili jesteśmy my, ludzie, i w związku z tym po imieniu trzeba nazwać fakty, które po prostu na przykład wcześniej, o którym Państwo mówiliście, przecież to jest satanizm. To było, to wiemy, co to jest i jest to określenie, które no chyba nawet nie trzeba tłumaczyć. A w ogóle trzeba sobie zdawać sprawę w tej chwili, że w tym momencie, w tej chwili to jest jawna walka dobra ze złem. I my, ludzie, po prostu musimy się określić, po której stronie jesteśmy. No i nie siedzieć czy milczeć, tylko po prostu no walczyć z tym złem i opowiadać się za dobrem, czyli za Bogiem. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję. Kładę przed Tobą błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybieraj, Panie Profesorze.
No to są już takie sytuacje, które wymagają pewnej jednak precyzji teologicznej, żeby nie rozpędzić się daleko, bo w tej całej wojnie, jaka ma miejsce, ona ma różne wymiary. I między innymi jest to wymiar psychologiczny i również moralny. I chodzi o to, że ten nasz odruch pierwszy jest wobec zła, to jest nienawiść do zła. No, trudno, żeby normalny człowiek kochał zło, prawda? Czyli do zła jest nienawiść, jak coś się dzieje strasznego. Ale cała istota etyki chrześcijańskiej polega na tym, żeby nad taką reakcją zapanować. I to przykłady konkretne dotyczą w kilku miejscach, ale natknąłem się, z tym się mocował ksiądz prymas Wyszyński. Zwłaszcza kiedy był uwięziony, a później kiedy w ogóle funkcjonował w tym systemie komunistycznym, który był z założenia ateizmem. I on pisze, że no nie może sobie pozwolić na to, żeby on ich znienawidził. Nie może sobie na to pozwolić, żeby ich znienawidził. Bo tu istnieje, czyli tutaj istnieje taka sytuacja, że ta nienawiść, bo jeżeli chrześcijaństwo jest religią miłości, czyli jest jakiś powód transcendencji względem zła i względem nienawiści. I tu chodzi o taką rzecz. I miałem, no tak już powiem teraz, ileś lat temu miałem wykłady na Florydzie. Jest w centrum Florydy, wśród tych aligatorów, błot różnych, jest Uniwersytet Ave Maria. I tam mnie zaproszono na wykład. I na ten wykład, i wtedy to bardzo interesowało, właśnie rola Kościoła w Polsce w czasach komunizmu. Okazało się, że część z tych osób, które przyjechały na wykład, to byli Kubańczycy. I ja mówiłem o tych metodach walki w obronie Kościoła ze strony prymasa, księdza prymasa. I taka pani powiedziała, że ona właśnie specjalnie przyjechała na ten wykład, bo jej ojciec, który uciekł z Kuby, a gdzie był system ateistyczny, jej ojciec powiedział: pamiętaj, nie wolno tobie ich nienawidzieć. I to było coś dziwnego nagle, że tyle zła, a tobie nie wolno ich nienawidzieć. I na tym polega wtedy transcendencja człowieka względem zła i jakby dominacja miłości, ale nie takiej tam emocjonalnej, tylko właśnie tej miłości, która nie daje się uwikłać w zło. Bo Oni mogą nami sterować w ten sposób, że nam podsuwają coś złego, żebyśmy mieli ten odruch. A pamiętajmy, że tam jest wielka szkoła psychologii była, jeszcze Pawłowa. Potem przejął to teatr, który bazował i film. Świetne mieli to, bo oni nie było religii, musieli jakoś rządzić. No to właśnie za pomocą filmu i teatru rządzili emocjami. Do tej pory to stosują. I właśnie istnieje niebezpieczeństwo, że my zamiast realizować swoje cele, będziemy reagować na ich prowokacje jako coś złego, a nie pójdziemy w kierunku tego, co dla nas jest najistotniejsze. Także tu jest taka tajemnica tych ludzi wielkich, że oni potrafili nie dać się w postawę takich odruchów, które wywoływane były celowo po to, żeby ludźmi sterować. I oni potem, oczywiście kwestia potem, co to jest miłość, nienawiść, to już są kwestie teologiczne, które można analizować, tego teraz nie będziemy robić, a ja tylko sygnalizuję, bo się w kilku punktach moich spotkań czy lektur właśnie coś takiego się pojawiło i to jest wtedy źródłem większej siły niż nienawiść.
Dołączmy księdza Jerzego Popiełuszkę. Mm. Złodobrym zwyciężaj doświadczył przecież tyle nienawiści.
I teraz chodzi o to, żeby to wyjaśnić, bo żeby to nie był tylko mówik, prawda? Żeby to było coś, co głębiej rozumiemy i co wymaga od takiej osoby autentycznego zaangażowania i wielkiej siły panowania nad sobą.
3 minuty pozostało do zakończenia pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, panie profesorze, a zatem poczyńmy chociaż krótkie słowo podsumowania i postawmy sobie raz jeszcze to pytanie, jak żyć w trudnych czasach.
Właśnie, i to wtedy takie pytanie ma sens, bo rozważeniu niektórych wątków, tylko aspektów z tym związanych, bo no my konkretnie, z jednej strony jest wojna tych idei cywilizacji i tak dalej, z drugiej strony my codziennie podejmujemy konkretne decyzje, od których nie ma jakby ucieczki. Musimy podejmować od błahych, poważniejsze i tak dalej. I musimy wiedzieć, jak żyć. Żyć tak, jak żyliśmy, kierując się podstawowymi zasadami, jakie mamy dzięki temu dziedzictwu, jakim jest chrześcijaństwo. Mamy się tym kierować, tylko musimy być ostrożniejsi i bardziej wyczuleni, ponieważ wskutek tej sytuacji nastąpiła komasacja złych sił. I dlatego też tutaj ta sprawność w czytaniu dobra i czynieniu dobra, ona musi być jakby postawiona w stan gotowości. W stan gotowości, tak żeby nie dać sobą manipulować, nie być manipulowanym i nie być równocześnie traktowanym instrumentalnie jako narzędzie dla realizacji różnych celów, ale pamiętając, że ta walka ideologii, ona w dalszym ciągu się toczy. Ona w dalszym ciągu się toczy i zjednoczenie jednych nie oznacza, że oni zrezygnowali z innych ideologii. To wszystko wymaga od nas pewnej refleksji intelektualnej, przygotowania i to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest ta dociekliwość intelektualna, żeby nie działać po omacku, tylko właśnie skutecznie bronić dobra.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Druga część naszego spotkania w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Jak żyć w trudnych czasach? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bóg zapłać.
Ja dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.